Naszym gościem w Radiu Maryja jest pan Piotr Szubarczyk z IPN-u, z Biura Edukacji Publicznej, Oddział Gdański. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Piotrze, dzisiaj można powiedzieć ważny dzień, wiele ważnych rocznic, bo i dzień śmierci marszałka Piłsudskiego, dzień rocznica śmierci generała Andersa, ale i dzień Ponarski, 12 maja, dzień Ponarski, tylko dlatego, że byliśmy Polakami, dlatego ginęliśmy w Ponarach. Nasi ojcowie tam zginęli, tam oddali swoje życie. Ale chciałbym może, byśmy rozpoczęli od tej najważniejszej rocznicy, od śmierci marszałka, 75. rocznica śmierci marszałka Piłsudskiego.
Szanowni słuchacze, ten 12 maja to jest jakiś taki rzeczywiście szczególny dzień w naszej historii. Jest coś mistycznego, niezwykłego w tym, że właśnie 12 maja zdarzyły się w polskiej historii, w naszej historii duchowej takie wydarzenia, do których powracamy, o których trzeba pamiętać w modlitwie. I takie wydarzenia, które po latach nie zamierają w nas, ale skłaniają nas do refleksji, do modlitwy, do rozmyślań. 75 lat temu w Belwederze umarł Józef Piłsudski, naczelnik odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszy marszałek Rzeczypospolitej Polskiej. Ten tytuł nadano mu w czasie wojny z bolszewikami, w czasie wojny o wszystko być albo nie być dopiero co odrodzonego państwa polskiego. Chciałbym przy tej okazji przypomnieć piękne słowa Józefa Piłsudskiego, słowa, które przypominają mi refleksje późniejsze Jana Pawła II o naszej historii. Powiedział Piłsudski: kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. To wszystko, co się wokół nas dzieje, często napawa nas takim smutkiem. Nie dlatego, że jesteśmy słabi, że wyczuwamy raczej niż rozumiemy, że nasza pozycja nie jest taka, jakiej byśmy pragnęli jako Polacy. Smuci nas brak godności, brak poczucia dumy, brak takiego honoru związanego z przynależnością do narodu polskiego. Więc trzeba te słowa Józefa Piłsudskiego przypominać. Kto nie szanuje swojej przeszłości, nie ma prawa do przyszłości. Bardzo mocne, ale bardzo prawdziwe słowa. A skoro cytuję marszałka, to chciałbym przypomnieć ten cytat, który on sam przed śmiercią wybrał jako inskrypcję na wileńskiej tablicy, gdzie pochowane jest serce syna jego matka na cmentarzu Rosa. Cytat wzięty z wieszcza narodowego Juliusza Słowackiego. Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła, niechaj umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie. Tak żyłem. Niezależnie od tego, drodzy słuchacze, co dzisiaj mówimy o marszałku, a znam różne opinie ludzi. Spotkałem się z taką opinią, że dzień jego śmierci, 12 maja, to był znak od Pana Boga, że postąpił źle w roku 1926, kiedy właśnie 12 maja polała się w Warszawie na ulicach braterska krew. Niektórzy mówią, że miał kontakty z masonerią, że dla nich nie jest wiarygodny. Inni znowu zarzucali mu długie trwanie w idei socjalistycznej. Ale wobec wieczności i wobec tego wielkiego dzieła, jakiego dokonał przywódca odrodzonego państwa polskiego, wobec tej niezwykłej charyzmy, jaką posiadał, która pociągała wielu młodych, zwłaszcza Polaków, to wszystko musimy odsunąć na dalszy plan. Pan Bóg pewne sprawy osądzi. My natomiast w postaci Józefa Piłsudskiego powinniśmy widzieć przede wszystkim tego dziadka, jak mówiono przez całe lata, powinniśmy widzieć tego Ojca Narodu, powinniśmy widzieć człowieka, który nigdy nie splamił się jakimiś prywatnymi interesami kosztem swojej ojczyzny. Znany był z tego, że często miał kłopoty finansowe już jako postać znana, wybitna, ponieważ nigdy nie czerpał korzyści z zajmowanych stanowisk publicznych. Jego przyjaciele musieli zadbać o to, by jego życie było pozbawione takich trosk finansowych. Zapraszam, szanowni słuchacze, przy każdej okazji, jak będziemy w Wilnie, by odwiedzać cmentarz na Rosie, by stanąć przed płytą, gdzie jest właśnie ten napis Matka i Serce Syna, by przeczytać te dumne słowa ze słowackiego i zamyślić się nad sensem życia dla ojczyzny, nad sensem życia staranego dla ojczyzny, ale przecież najpiękniejszego życia, jakie można sobie wyobrazić. Pamiętajmy, Józef Piłsudski umarł 12 maja 1935 roku, dokładnie 75 lat temu. Na portalu internetowym Wolna Polska napotkałem piękny apel, do którego zapraszam, zachęcam. Otóż Józef Piłsudski umarł w Belwederze 12 maja o godzinie 20:54. Apel jest taki, byśmy dziś wieczorem o 20:54 na kwadrans zapalili w oknach świece na znak szacunku dla pamięci marszałka, którego wielu z nas do dzisiaj ma w sercach i którego wspomina i którego wspominaliśmy, zwłaszcza w okresie wojny i w okresie opresji komunistycznej, jako kogoś bardzo bliskiego, kogo nam wtedy zabrakło, a kto był nam bardzo potrzebny.
Bardzo dziękuję. W 1937 roku na polecenie metropolity krakowskiego arcybiskupa Adama Piechy trumna ze szczątkami marszałka została przeniesiona do krypty pod wieżą srebrnych dzwonów na Wawelu.
W 1935 roku, ojcze, a ten pogrzeb wileński na cmentarzu Rosa odbył się dokładnie w pierwszą rocznicę tamtego pogrzebu, 12 maja 1936 roku. Ja zapamiętałem wspomnienie mojego dziadka z pobytu.
Czyli tą informację, którą ja mam o tym 37 roku, to błędna?
To jest 36 rok w Wilnie. Tak jak ja pamiętam z licznych wspomnień. Więc to była, tak, to była pierwsza rocznica. No i druga postać wspomniana przez ojca to generał Władysław Anders.
Bo tu przypomina nam się pewnie cała legenda drugiego korpusu polskiego, to co też wyryto nim na Monte Cassino. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni jej służbie.
No właśnie, ja się spotkałem też z taką piękną metaforą, że to był ten Mojżesz, który wyprowadził lud swój z ziemi niewoli. Jest coś w tym rzeczywiście, jest jakiś refleks tej historii. Generał Anders był człowiekiem, podobnie jak Józef Piłsudski, obdarzony charyzmą, obdarzony naturalnymi zdolnościami do przewodzenia ludziom. Miał naturalny autorytet, którego nie musiał budować, ponieważ ten autorytet promieniował z niego. Mówią to wszyscy jego podkomendni. Jest coś niezwykłego, że właśnie Pan Bóg wybrał 12 maja na ten 12 maja, który był także ostatnim dniem życia Józefa Piłsudskiego, jakiś szczególny znak. Umierał generał Anders w roku 1970 w Londynie, dokładnie 35 lat po śmierci marszałka Piłsudskiego. No a dzisiaj mamy 40. rocznicę śmierci generała Andersa. Chciałbym przypomnieć tylko, bo pewnie nie mamy za dużo czasu, chciałbym przypomnieć tylko, że po wojnie doszło do wyjątkowo haniebnego aktu, mianowicie tak zwany tymczasowy rząd jedności narodowej, rząd uzurpatorski, wymyślony dla Polski przez Stalina, odebrał obywatelstwo generałowi Andersowi i ponad 70 innym wybitnym dowódcom Wojska Polskiego. Potem szydzono z nich, wyśmiewano, pamiętamy, przez całe lata szydzono z Andersa, który na białym koniu wjedzie do Polski. No to były straszne czasy, straszne chwile. Uczyniono z nazwiska generała Andersa symbol jakiejś reakcji, jakiejś w ogóle wrogości. Ci, którzy byli rzeczywiście wrogami naszej niepodległości, ci, którzy wysługiwali się Związkowi Sowieckiemu, uczynili z nazwiska tego niezwykłego człowieka, przywódcy, który musiał wielokrotnie podejmować trudne decyzje w swoim życiu przede wszystkim. To on podjął decyzję i przekonał o tym generała Sikorskiego, że ludzi zgromadzonych w obozach, gdzie formowała się armia polska w Związku Sowieckim, trzeba wyprowadzić z nieludzkiej ziemi, ponieważ są tam tysiące kobiet i dzieci przymierających głodem, że trzeba tych ludzi po prostu uratować. Nie patrzył generał na żadne inne aspekty wojskowe, strategiczne, polityczne. Chciał po prostu tych ludzi wyprowadzić i zapamiętali mu to. No i poza tym był to zwycięski wódz w bitwie pod Monte Cassino, w bitwie, która stała się legendą, symbolem naszego czynu zbrojnego w okresie II wojny światowej.
Też generał bardzo angażował się w sprawy katyńskie, bo już, prawda, wspomniał tuż po wojnie, chyba w 1949 roku, gdzieś był autorem wstępu do monografii Zbrodni katyńskiej, napisane przez Józefa Mackiewicza, jeżeli dobrze pamiętam, Zbrodnie katyńska w świetle pamięta, dokumentów.
To jest w ogóle najlepsza książka, jaką kiedykolwiek napisano o Katyniu, takie jest moje zdanie. Książka, która nosi tytuł Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. Przedmowa generała Andersa z roku 1948. Ja miałem to szczęście, że już jako 16-latek natknąłem się na tę książkę wydaną w wydawnictwie Gryf w Londynie w 1963 roku. No i muszę powiedzieć, że już nigdy później w żadnej publikacji dotyczącej Katynia nie dowiedziałem się niczego, czego by w tej książce nie było. Bardzo się zasmuciłem, kiedy wszedłem kiedyś do księgarni i zobaczyłem tę książkę wśród książek przecenionych, niepotrzebnych, takich, których się nie kupuje. To było w księgarni Ossolineum w Gdańsku na ulicy Łagiewniki. Byłem wstrząśnięty, że właśnie tam ta książka leży, a ona była dla mnie największym skarbem. Nie mogłem jej mieć na własność. Była przemycona z Paryża w latach 60. i potem potajemnie przekazywaliśmy sobie ją z rąk do rąk. Miałem ją tylko przez tydzień. Jako 16-latek w ciągu tygodnia przepisałem odręcznie całą książkę. Mam do dzisiaj te zapiski. Także polecam gorąco tę książkę.
No trochę w Polsce go zrehabilitowano po upadku komunizmu. Przywrócono mu pośmiertnie obywatelstwo. Wiemy
największa rehabilitacja nastąpiła, ojcze, w przestrzeni publicznej. Największa rehabilitacja jest zasługą samorządów terytorialnych, rad, miast, gmin. Proszę zwrócić uwagę, że
stąd te place, ulice, szkoły, prawda?
Chyba nie ma w Polsce miasta, które nie miałoby ulicy generała Andersa czy ulicy związanej z jego współpracownikami, dowódcami czy z drugim korpusem polskim. To jest piękne. To była naturalna reakcja, jak gdyby przeprosiny generała za te wszystkie upokorzenia, za te obelgi, jakich mu komuniści po wojnie nie szczędzili. Tak miało być.
Polacy mordowani w Ponarach. Ten dzień ponarski, 12 maja. Wiemy o tym, że przecież najpierw okrutne śledztwo, najczęściej w więzieniu na Łukiszkach. To można powiedzieć miejsce też i kaźni, a później śmierć w dołach ponarskich.
Tak, temat zbrodni ponarskiej ciągle jest mało znany ogółowi rodaków. Dotyczy Wilna, dotyczy podwileńskiej miejscowości Ponary. Wielu Polaków ciągle, jak się przekonuje, nie wie nic na ten temat albo bardzo mało. Więc
szacunkowo ilu ludzi zginęło?
Ponad 100 tysięcy. Ponad 100 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, więc jest to zbrodnia na wielką skalę. Przypomnijmy, ojcze, że tej zbrodni dokonali Niemcy niestety przy wielkim udziale kolaborantów litewskich, nacjonalistów litewskich, którzy widzieli przyszłość Litwy w sojuszu, w aliansie z Hitlerem i którym się wydawało, że ta zbrodnia nigdy nie będzie wykryta. W czasie okupacji sowieckiej, w pierwszej fazie wojny, Wilna, Wileńszczyzny, w Ponarach pod Wilnem, piękna, urocza miejscowość wypoczynkowa przed wojną, i to nie tylko przed wojną, Mickiewicz pisał o Ponarach. to było takie miejsce sielankowe. Najbardziej druzgocące jest to, że ponary były symbolem wypoczynku, sielanki wiejskiej. No, takiego miejsca, które jest bliskie człowiekowi, a nagle stały się w ciągu paru lat miejscem zbrodni, kaźni, no, rzeczy zupełnie nieludzkich. Tam Sowieci próbowali budować bazę paliw, wykopali ogromne doły o średnicy 8-10 metrów. Kiedy potem Hitler uderzył na Sowiety i przepędził Sowietów z Wileńszczyzny, w czerwcu 1941 roku Niemcy wykorzystali tę niedokończoną budowę zbiorników paliwowych, wykorzystali te ogromne doły do zabijania obywateli polskich, przede wszystkim narodowości żydowskiej. To trzeba podkreślić. Około 70 tysięcy szacuje się zamordowanych obywateli polskich narodowości żydowskiej i Polaków pochodzenia żydowskiego. Natomiast oprócz tych ofiar była druga kategoria, mnie bardzo bliska. Zabijali tam przedstawicieli polskiej konspiracji niepodległościowej.
Ale tam też i
młodych ludzi. Pani Helena Pasierbska, nieżyjąca już prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, umarła nam niedawno, mówiła i szacowała, że wśród zabitych Polaków, którzy w różny sposób mieli udział w konspiracji niepodległościowych, że to mogło być prawie 20 tysięcy ludzi. Zawsze szczególnie wzruszała ją ofiara życia młodych ludzi. Był w Wilnie taki konspiracyjny związek wolnych Polaków. To były dziewczęta 19-20-letnie, to byli chłopcy, czasami nawet 17-letni, którzy prowadzili działalność konspiracyjną, nie mieli odpowiedniego przygotowania, doświadczenia, byli dekonspirowani, przechodzili przez miejsca kaźni wileńskie, a więc siedziba Gestapo na ulicy Ofiarnej, potworny gmach, który do dzisiaj budzi grozę, więzienie na Łukiszkach. No, jak byłem w Wilnie, to muszę powiedzieć, że te mury zrobiły na mnie największe wrażenie. Wywożono po często bardzo okrutnych przesłuchaniach, czy to w siedzibie Gestapo, czy w więzieniu na Łukiszkach, wywożono do Ponar i tam zabijano ludzi nad tymi dołami śmierci, które były wcześniej wykopane. A 12 maja, dlaczego właśnie 12 maja jest tym dniem pamięci ofiar ponarskich? Otóż 12 maja 1942 roku doszło do największej egzekucji, największej zbrodni. Tam zginęło wielu młodych, bardzo młodych ludzi i Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, kierowane przez świętej pamięci Helenę Pasierbską, uznało, że właśnie 12 maja powinien być dniem ponarskim. No i niezwykłe jest to, że właśnie była to jednocześnie rocznica śmierci marszałka Piłsudskiego, który przecież całym swoim życiem związany był z Wilnem i tam jest jego serce. Ryszard Rzeczycki, lat 18, Janek Mackiewicz, lat 21, Józef Michałowski, lat 23, Czesław Szymulewicz, lat 22, Jerzy Szysz, lat 19. To są niektóre nazwiska tych młodych ludzi, którzy umierali właśnie tego dnia 12 maja 1942 roku. Ach, jakże pięknie pani Helena potrafiła o nich opowiadać. Wystarczyło pokazać na ekranie zdjęcie i o każdej z tych osób potrafiła wywieść z tego zdjęcia przepiękną historię. Nie ma już pani Heleny, ale jest Stowarzyszenie Rodzina Ponarska. Wszystkich mieszkańców Trójmiasta, zwłaszcza Sopotu, zapraszam dzisiaj na godzinę 17 w budynku Urzędu Miejskiego, w największej sali Urzędu Miejskiego, sali obrad Rady Miasta. O godzinie 17 odbędzie się wykład pana profesora Eugeniusza Koko z Uniwersytetu Gdańskiego o marszałku Piłsudskim, przede wszystkim o jego polityce wschodniej. To będzie taki popularny wykład na 3 kwadranse z możliwością zadania jakiegoś pytania, a potem będzie półgodzinna prelekcja pani dr Marii Wieloch, która zastąpiła panią Helenę Pasierbską jako prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. Tak jak jest Rodzina Katyńska, tak samo jest Stowarzyszenie Rodzina Ponarska. Bardzo proszę, byśmy się pomodlili dzisiaj w intencji marszałka, w intencji pana generała Andersa, w intencji tych właśnie młodych ludzi, tych, których wymieniłem z nazwiska i wielu innych, którzy umierali nad dołami ponarskimi, byśmy ten 12 maja mieli w sercach. No jeszcze raz przypominam, godzina 20:54 na kwadrans zapalamy w oknach świece dla uczczenia pamięci, zasług dla Polski, dla nas wszystkich, Józefa Piłsudskiego, naczelnika państwa polskiego, marszałka Polski.
54 czy 45?
20:54, ojcze.
Dziękuję.
Tak było w komunikacie podanym oficjalnie na zajutrz.
Bo gdzieś w informacjach tutaj jest 45, więc...
Tak podają publikacje z okresu międzywojennego, więc ja myślę, że one są najbardziej wiarygodne. Taką informację znalazłem między innymi w kalendarzu niepodległości, wydanym pod koniec lat 30. On był przygotowany niezwykle starannie.
Dziękuję.
Więc myślę, że tak właśnie było.
Panie Piotrze, jeszcze mam pytanie, bo na pewno tym, co stało się w Ponarach już 68 lat temu, zajmuje się IPN, też bardzo skrupulatnie Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, ale jak kiedyś pamiętam, pani właśnie Helena Pasierbska mówiła, że no prawda o Ponarach powinna trafić do polskich podręczników szkolnych i stać się częścią narodowej świadomości. I pytanie, czy tak jest?
Pani Helena ubolewała zawsze nad tym, że tę prawdę o Ponarach mają członkowie rodziny ponarskiej w sercach, że tę prawdę o Ponarach mają nasi kochani Wilniucy, którzy mieszkają w różnych miastach w Polsce, no chyba tu najwięcej w Gdańsku, w ogóle w Trójmieście, ale bardzo bolała nad tym, że ta prawda o Ponarach nie występuje w takiej powszechnej polskiej świadomości. To nie tylko Ponary, jest wiele innych takich wydarzeń dramatycznych. No, jeśli chodzi o miejsce, gdzie zginęło ponad 100 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, to nie można o tym zapominać w żaden sposób. Pani Helena bardzo się martwiła, że wielu ludzi odsuwa na bok Ponary w imię poprawności politycznej, że mamy bardzo dobre stosunki z Republiką Litewską, że w związku z tym lepiej za dużo o Ponarach nie mówić, bo tam przecież ta formacja litewska, nacjonalistyczna, ci strzelcy ponarscy, wyjątkowo okrutni, wyjątkowo gorliwi, jeśli chodzi o wysługiwanie się Niemcom, oni wykonali tam najczarniejszą robotę, że nie należy o tym mówić. No ale skutki są takie, ojcze, że ja już spotkałem się nieraz w Wilnie, na Litwie współczesnej, z takimi próbami jak gdyby uczynienia z ludzi, którzy się tak w czasie wojny zachowywali, kolaborując z Niemcami. Chodzi zwłaszcza o generała Plechawiciusa i jego Pożal się Boże armię, która współpracowała z Niemcami i która dostawała regularne lanie od bardzo silnych jednostek leśnych Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Próbuje się uczynić z nich bohaterów niepodległej Litwy. Między innymi dlatego, że nie mówi się o Ponarach. Więc jest to wielki błąd. Niezależnie od tego, z czyjej ręki były te cierpienia, należy mówić prawdę. No nieustannie dochodzimy do tego samego, że mówić prawdę o wszystkim, nie kreować historii tylko dlatego, że potrzeby polityczne dzisiaj w roku 2010 są takie czy siakie, bo to jest po prostu nieuczciwe, niegodne wobec tych ludzi, którzy wtedy umierali.
Bardzo dziękuję. Panie Piotrze, więc zapraszamy jeszcze, to zaproszenie raz skieruję po godzinie chociażby 15 po naszej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia i o tych, którzy zginęli, będziemy też właśnie w tej modlitwie pamiętali. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, ojcze, za to, że mogłem mówić o tych ważnych sprawach. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Piotr Szubarczyk z Biura Edukacji Publicznej z oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej.